Proszę Państwa, od kwietnia 2024 roku ze szkół zniknęły prace domowe. Od tego czasu w klasach 1-3 szkoły podstawowej nie mogą być zadawane, a w klasach 4-8 uczeń nie ma obowiązku ich wykonywania, jeśli nauczyciel takową pracę zada. O pracach domowych uczniów mówiła 1 września w tym roku, czyli na początku tego roku szkolnego w Gdyni, ministra edukacji narodowej. Nie zgodzę się na to, by dzieci godzinami odrabiały prace domowe, mówiła Barbara Nowacka. Pytana, czy przepisy w tej sprawie zostaną utrzymane. Jak dodała ministra, uczniowie powinni być oceniani na lekcjach.
Pamiętajmy, że równość szans to też to, co daje szkoła, a nie to, co daje dom. A dwa, w świecie sztucznej inteligencji też i nauczyciele muszą mieć narzędzia do weryfikowania, kto jaką pracę domową zrobił. Na pewno nie wróci ten stan wariactwa, który był do 2024 roku, że dzieci wracały do domu i godzinami odrabiały prace domowe, bo nie zdążono przerobić materiałów na lekcji. Zamiast czytać książki, rozwijać swoje pasje albo po prostu grać w piłkę.
A jak to postrzegają sami uczniowie? Zapytałam o to uczniów starszych klas szkoły podstawowej z Rzeszowa.
Jestem Lena i jestem uczennicą klasy 6.
Ja uczę się w klasie 7, nazywam się Lidia.
Ja uczę się w klasie 7 i mam na imię Mikołaj.
Ja uczę się w klasie 6 i mam na imię Franek.
Odrabiacie zadania domowe? Nie są one obowiązkowe.
Ja odrabiam zadania domowe, ponieważ nie muszę się po prostu uczyć zbyt dużo później do sprawdzianów, bo mam to utrwalone na bieżąco i później nie trzeba wszystkiego naraz się uczyć.
Ja odrabiam zadania domowe trochę dlatego, że rodzice mi każą, a trochę dlatego, że na przykład z matematyki wolę się powtórzyć sobie temat przed sprawdzianem wcześniej trochę niż wszystko robić od razu przed sprawdzianem.
Ja odrabiam zadania domowe, ponieważ łatwiej mi jest utrwalić wiedzę nabytą z lekcji, dzięki czemu muszę się mniej uczyć na sprawdziany.
Ja odrabiam zadania domowe tylko z niektórych lekcji, żeby utrwalać sobie materiał z lekcji.
No ja na przykład z angielskiego, bo w ogóle nie potrzebuję przerabiać tematów, bo jestem dosyć do przodu z tematem i no odrabiam jakieś tam pomniejsze zadania, jeżeli czegoś faktycznie nie rozumiem, ale tak to no raczej zostawiam, olewam to.
Czyli to jest kwestia no też waszej własnej decyzji.
Tak, ponieważ jak czasami mam dzień, gdzie muszę zrobić wiele różnych rzeczy poza szkolnych, to wtedy nie mogę tego odrobić i nie muszę po prostu i nie grożą mi żadne konsekwencje, a jak mam czas, to warto to zrobić.
Wy pamiętacie czas, kiedy zadania domowe były obowiązkowe. Teraz jest inaczej, lepiej, macie więcej czasu dzięki temu, że one nie są obowiązkowe i właściwie to jest kwestia waszego wyboru, czy je robicie, czy nie.
Niektórzy twierdzą, że lepiej jest teraz, kiedy nie ma zadań domowych, lecz ja uważam, że lepiej było, jak były zadania na ocenę, ponieważ więcej było zmobilizowanych uczniów i po prostu lepiej się przygotowywało do różnych rzeczy.
Podobnie uważam, aczkolwiek tak na przykład kiedyś dostaliśmy w piątej klasie dostaliśmy zadanie, które polegało na pisaniu przypowieści o ziarnie. I można to było na różne sposoby zinterpretować, ale było to, trudne to było zadanie, bo potem jak się okazało, jak oddawaliśmy te prace, to się okazało, że większość osób napisała to źle, ponieważ w ogóle nie trzymała się tematu. I to na przykład uważam, że takie zadania, które ciężko jest samemu zrozumieć, powinny nie być zadawane na zadania domowe. Zwłaszcza, że to też zależy od poziomu. Bo tak jak niektórzy napiszą to dobrze, tak niektórzy w ogóle nie potrafią tego zinterpretować. Albo muszą pisać dwa razy.
Czy prace domowe nie zabierały wam tego czasu wolnego po lekcjach? Taki był zamysł tego zarządzenia ministerialnego, żeby odciążyć was, uczniów, od dodatkowych obowiązków. Zamykacie za sobą drzwi szkoły i macie ten czas dla siebie na realizację swoich pasji. Sami wiecie, jak chcecie ten czas wykorzystać.
Ja właśnie jak wyjdę ze szkoły, wrócę do domu, to zajmuje mi to 20 minut i potem jeżeli muszę poczekać 3,5 godziny mniej więcej na trening i nie mam nic do roboty, że jak były zadania, to godzinę sobie spędziłem nad zadaniem, potem coś zrobiłem, a tak to tak nie wiem, bo tutaj czy się uczyć, ale nie, bo tutaj trochę coś i tak wszystko się miesza.
No, było to trochę problematyczne, bo musiałem to zrobić i jak mi się zapomniało albo nie mogłem, to mogłem dostać gorszą ocenę i to później tam w średniej mi przeszkadzało do bycia wyróżnionym. A tak to jak tego nie zrobię, to się nic nie dzieje, a jak mam akurat czas, to mogę zrobić i wszystko pogodzić.
Właśnie mi się podoba to, że te zadania jakby nie są oceniane, bo można, no właśnie z polskiego najbardziej, różnie można zinterpretować to zadanie i nie każdy interpretuje tak samo i no na przykład z matematyki, jeżeli ktoś chce ocenę, to powinien ją dostać, ale tak ogólnie nie powinny one być oceniane, tak mi się tak wydaje po prostu. Czy one w domu zabierały dużo czasu? Jak ja byłam w 5 klasie, to one jeszcze były i chyba przez kawałeczek 6, no to ja wtedy wracałam do domu o 14, powiedzmy 13, no to raczej miałam na to czas, aczkolwiek jakby one nie były obowiązkowe, to pewnie bym ich nie robiła. Teraz z kolei jakby one były teraz, gdzie kończymy powiedzmy o 15 lekcję, no to myślę, że to byłby trochę problem, żeby to na następny dzień zrobić. Ale tak jak wtedy, to myślę, że to nie był jakiś zbyt duży, jakieś duże zabranie czasu nam.
Ja uważam, żeby one były zadawane, ale żeby nie było ocen z nich, żeby nie były problemu, ale żeby były zadawane, żeby pani sprawdzała i żeby nie wnikały na średnią.
No to na przykład mi się nie podoba to, że teraz, jeżeli się nawet odrobi to zadanie i to jest zadanie powiedzmy dodatkowe, to pani nie może za to wstawić oceny, nawet jeżeli bardzo się chce. No bo nie można i koniec i tyle. Nie można oceniać tych zadań domowych i tyle.
Czyli właściwie tutaj w grę wchodzi wasza wewnętrzna motywacja. Motywacja ucznia, żeby coś dodatkowo zrobić, ale za to oceny nie dostanie.
No tak mi się wydaje, nie wiem, bo mi dużo zadań domowych rodzice każą robić po prostu i tyle. Ale tak jak było wcześniej, to nauczycielki faktycznie tak robiły, że można było dostać oceny, jeżeli się dobrze to napisało faktycznie. I wtedy pani się pytała, czy wstawić tą ocenę po prostu z tego zadania.
Moim zdaniem zadania są potrzebne ogólnie dla rozwoju organizmu i umysłu, ponieważ jeżeli tak rodzice by na przykład nie mówili, że a dobrze, jak masz zadanie, ale nie musisz sobie tego robić, to jakby tak było, to pewnie bym tego nie robił, ale wiem, że rodzice mnie motywują do tego i mówią, że mi się to w życiu przyda i ja im ufam i po prostu je odrabiam. Bo to dużo nie zajmuje czasu, jakoś 20-30 minut. Czasem jak jest troszkę ich więcej, tak z godzinkę. No a to nie jest dużo, ale naprawdę mogą pomóc.
No właśnie, ty mówiłeś o tym, że czasami nie wiesz, co zrobić z tym wolnym czasem, który masz tam między swoimi pozalekcyjnymi zajęciami. A jak wykorzystujecie ten wolny czas? Czy macie więcej czasu dzięki temu, że jednak te zadania domowe nie są obowiązkowe? Czy macie więcej czasu?
Tak, ponieważ jak nie robię ich tak dużo, nie muszę i nie mam presji, że muszę wszystko zrobić, to mogę bawić się i robić różne inne aktywności i wiem, że tylko to najważniejsze zrobię, a te mniej ważne mogę zostawić i się nic złego nie stanie.
Ja tak nie do końca mam więcej czasu, ponieważ kiedy były te zadania, to przynajmniej wiedziałem, co mam zrobić. Robiłem to szybko, bo się starałem, żeby to zrobić szybko, żeby mieć ten czas jak najwięcej. A teraz to tak robię tak, że a tutaj sobie coś napiję się, potem zrobię jedno i tak czas mi szybko potem leci tak przez to.
Ja wracam do domu dosyć późno, bo mieszkam dosyć daleko. Nie wiem, czy mam jakoś więcej czasu.
Tyle uczniowie z Rzeszowa o zadaniach domowych, a w studiu goście, eksperci związani ze środowiskiem szkolnym, pani Katarzyna Orkisz, psychoterapeutka, pedagożka z poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 2 w Rzeszowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Dariusz Miziołek, pedagog, wychowawca, nauczyciel, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Witam pana.
Witam serdecznie, witam państwa.
Zapraszaliśmy również przedstawiciela Kuratorium Oświaty. Niestety tym razem to się nie udało, ale mamy deklarację, że pani kurator chciałaby wziąć udział w audycji na ten temat. Pewnie zatem jeszcze do tematu zadań domowych wrócimy. Pytanie do gości w studiu, tak na gorąco po tych wypowiedziach uczniów. Czy to, co państwo usłyszeli, zgadza się z tym, co państwo obserwują w szkole, co sami słyszą od uczniów, co słyszą na przykład od uczniów, którzy przychodzą do poradni psychologiczno-pedagogicznej?
Tak, dzieci są bardzo zadowolone. Ja sobie przypominam kiedyś taką rozmowę z uczniami, którzy mówili, niech pani zostanie ministrą edukacji, to pani uwolni nas od zadań domowych. I to się tak naprawdę teraz zdarzyło.
Bo te dzieci, które tutaj się wypowiadały w tej rozmowie, którą miałam okazję przeprowadzić z nimi, uczniowie starszych klas szkoły podstawowej w Rzeszowie, owszem, mówili o tym, że odrabiają lekcje z różnych powodów. Niektórzy dlatego, że rodzice ich do tego motywują, niektórzy dlatego, że sami widzą potrzebę tego, żeby sobie tam utrwalać, ale też przebija z tych wypowiedzi jednak taka ulga, odnoszę wrażenie, prawda, że nie ma tego obowiązku.
Zejście z tej presji jest nieprawdopodobnie ważne, natomiast uczyć się trzeba, więc czy to będzie na poziomie strachu, takiego przymusu, czy to będzie na poziomie takiego wsparcia dziecka w umiejętność planowania, rozłożenia materiału, takiego bycia z nim w tym procesie edukacyjnym, tak? Tego nabywania tej wiedzy i umiejętności, to ja chyba wolę ten obecny stan.
Ja myślę, że inaczej. Powiem, że zdania pewnie są podzielone, bo one wynikają z pewnych doświadczeń, z tego, jak ktoś traktował zadania domowe, bo to jest też w pewnym procesie edukacyjnym.
Także my dorośli mamy swoje zdanie.
Dorośli mamy swoje zdanie, bo mamy swoje doświadczenia z tym związane, pozytywne i negatywne. Pewnie środowisko zarówno dzieci, jak i rodziców odetchnęło, bo czasem była kumulacja tych zadań, to fakt. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o 1-3, to tak zupełnie tych zadań domowych nie ma, bo jeżeli chodzi o usprawnienia motoryki, czy rozwijanie umiejętności ruchowych dłoni, to te zadania na pewno zostały. Natomiast chodzi o rzecz taką, jaką rolę zadanie domowe miało spełniać.
No właśnie, co w cudzysłowie, co mówiąc kolokwialnie, załatwia zadania domowe. Czy to nie jest tak, jak mówi pani Barbara Nowacka, ministra edukacji narodowej? Takie zdanie, może troszkę zmieniona kolejność tej wypowiedzi. Edukacji ma służyć szkoła, a nie dom. No więc właśnie, czemu służyły te zadania domowe? Co one w cudzysłowie załatwiały?
Znaczy miały utrwalać wiedzę, znaczy z założenia, gdyby tak sięgnąć do pewnie jeszcze dydaktyki Okonia, ja sobie odrabiałem to zadanie domowe, które pani redaktor nam to też zadała.
Wincenty czyli, chyba Okonio, tak, ile pamiętam,
tak,
słynny
oczywiście,
pedagog.
Oczywiście, tak. To równocześnie patrząc na to, co jest w internecie na ten temat, bo trzeba się tym wspomagać, to oczywiście są pewne przesłanki ku temu, żeby tę wiedzę utrwalać. Ale tę wiedzę można utrwalić w różny sposób, to jest jedno. Dwa, toczy się taka jakaś debata, dyskusja na ten temat, czy to ma też służyć temu, żeby była jakaś kontrola i samokontrola i na ile ta samokontrola ma tu wspomóc dziecko, także ta kontrola jakaś taka poprzez wsparcie rodziców, bo dziecko nie jest na tyle dojrzałe, żeby sobie mogło pozwolić na samodzielność w pewnym zakresie. Natomiast oddanie w ręce trochę dziecka pewnych decyzji jest istotne. I drugie, to zresztą się przewijało w tych wypowiedziach dzieci. One były dość dojrzałe, te wypowiedzi. One nie były na zasadzie właśnie takiej hura nie ma, tylko my tu staramy się to jakoś wykorzystać także dla siebie, bo to temu ma służyć. Ale najważniejsze to, że właśnie nie ma ocen za zadania domowe, bo one mogły być źle zrozumiane, one mogły być opacznie wykonane i wtedy to było krzywdzące. I to rzeczywiście jest ważne, że za zadania domowe nie oceniamy.
No właśnie, bo pewnie wszyscy pamiętamy takie sytuacje z naszych lat szkolnych, kiedy jeśli się nie powiedziało nauczycielowi, że się na przykład nie odrobiło zadania domowego, no to groziła za to kiepska ocena, najgorsza.
No myślę, że już dawno temu.
Niesamowity stres, to był przecież koszmar.
Nawet za zapomnienie zeszytu, książki i tak dalej.
Tak, byliśmy oceniani, natomiast ten stres towarzyszący dzieciom, nawet przy kontroli zadań domowych, był dosyć duży. Ta forma oceniania była takim napięciem, który powodował dużo kłopotów w regulacji emocji. Ja sobie tak myślę, że oczywiście straciły te dzieci sumienne, te, które chętnie pracują w domu, które chciałyby się czymś wykazać, bo one z radością siedziały, coś tam sobie robiły, wykonywały, rysowały. I teraz nie mogą być za to oceniane, nawet jak coś im fantastycznego wyjdzie. Natomiast ja myślę, że no gdzieś ten środek musimy zachować, tak? Że jednemu ciotka zrobiła zadanie, drugiemu teraz może zrobić sztuczna inteligencja, tak? Więc nam trudno to ocenić, tą wiarygodność samodzielności tej pracy.
To znaczy wcześniej pewnie było łatwiej z tym.
Wcześniej teraz, tak, ale zawsze fajnie było, jak był mądry wujek, jak był dobry sąsiad.
Jak tato znał się
tata
na
znał
matematyce,
się fizyce
na
i tak dalej.
Tak, natomiast, tato dostałeś ocenę.
Natomiast teraz wiemy, że oceniamy tylko to, co dzieje się na lekcjach, że nauczyciel ma dostęp do tych wiadomości, umiejętności ucznia bezpośrednio, a nie oceniamy piątka dla mamy za wykonanie ludzika z kasztana, tak? Czy wydzielanki, czy wypracowania.
Ale jakże, ja powiem tak prześmiewczo troszkę, ale jakże to było integrujące też dla całej rodziny,
że tak, szli się rodzice wokół zadania pracy technicznej lub plastycznej.
Wszyscy szli do parku, więc...
A w szczególności moi rodzice, którzy mają dzieci nadpobudliwe, ciągle zapominały o tych pomocach, o tych różnych rzeczach i dopytywali się wieczorem, jak sobie sami przypominają, a może masz coś. Tak, pani powiedziała, że kasztany. No i w nocy z latarkami się chodziło.
Tak jak w niektórych kabaretach. Natomiast tak naprawdę no, trzeba było pomyśleć nad tym, w jaki sposób te dzieci także mobilizować, motywować, pokazywać wartość takiej przedłużonej nauki dla samej nauki, bo uczymy się w pewnym procesie. I to, jak tutaj wybrzmiewało i mówiły te dzieci, ja zresztą mam takiego ucznia, który mówi, a ja chcę zadania do mowę. Bardzo jest ambitny, o czym mówiła tutaj pani Katarzyna, że te dzieci, które w jakiś sposób są sumienne, to trochę straciły, ale z drugiej strony być może jest to mobilizacja dla nas nauczycieli, dla pedagogów, także dla rodziców, żeby szukać innych obszarów, w których te dzieci mogłyby się wykazywać i mogłyby aktywizować swoje umiejętności, swoje kompetencje, tak, że nabywać pewnych kompetencji w tym obszarze właśnie, takiej, nie wiem, systematyczności, pokazywania wiarygodności, docenienia, zauważenia. W ogóle to jest cały ten proces, także w procesie zauważenia, czyli wsparcia.
My teraz nie możemy mówić tylko o tym, że dzieci uczymy pewnych wiadomości. Dostęp do informacji jest nieograniczony. My musimy nauczyć dzieci czerpać z tych informacji, bo to się nazywa mądrość.
Właściwie takich umiejętności operacyjnych uczymy
Wyboru. Z tego szumu informacyjnego, tych wiarygodnych danych, tych dobrych informacji, tych odpowiednich. Więc cała tutaj przestrzeń edukacyjna polega na tym, żeby dzieci uczyły się analizować treści, odnosić się do faktów, myśleć, a nie tylko zbierać informacje. Oczywiście ta baza tej wiedzy musi być.
Będzie się to odnosić przede wszystkim do dorosłych, bo dorośli powinni ich tego uczyć, albo oni powinni się tego uczyć przy dorosłych.
No dobrze, ja tutaj zapytam tak, wkładając trochę kij w mrowisko, przytoczę takie pytanie, które czasami się pojawia przy okazjach ekstremalnych, którymi są na przykład wyłączenia prądu, albo awarie internetowe, albo jakieś ataki hakerskie, więc ktoś pyta, a co jeśli wyłączą internet? No bo teraz rzeczywiście ta nasza wiedza głównie z internetu. Owszem, książki stoją na półkach, są w bibliotekach, sięgamy po nie, ale nie mamy takiego nawyku, jak to jeszcze parę lat temu było, że pytanie i odpowiedź szukali, jakieś pytanie się pojawia i odpowiedzi szukaliśmy w książce, teraz internet, więc no, co się stanie, jeżeli nie będzie.
Forma się nie zmieniła. My szukamy tylko, że w internecie. Przedtem szukaliśmy w encyklopediach. Dawniej, jak nie było encyklopedii, szukaliśmy u starszych, bo oni gromadzili tą wiedzę, tak? Więc jeżeli padnie internet i stanie się koniec świata, tak? To
no
wrócimy,
nie, to nie, tak, nie będzie...
wrócimy do to, innego
to rzeczywiście
łańcuszka,
jest
tak?
Bardzo przewrotne.
To jest przewrotne, ale
to
tak.
Też dotyczy nas dorosłych, bo mnie się zdarzyło wielokrotnie, że zadawałem pytanie, co by było, szkoły, a ktoś mówi, no ja sobie sięgnę do internetu, ale mówię, internetu może nie być z bardzo różnych powodów, choćby także w takich sytuacjach dotyczących wyzwań językowych, więc musimy sięgnąć do źródeł, czyli do głowy.
Z tego, co państwo mówią, wynika i wyłania się właściwie też takie pytanie dotyczące roli nauczyciela, zmienionej roli nauczyciela w szkole i może od tego zaczniemy następną część naszej rozmowy. Też oddamy wówczas głos nauczycielce. Owszem, tutaj mamy w studiu nauczycieli wychowawców, ale też jeszcze głos spoza studia też tutaj się pojawia. Zatem za parę chwil wracamy.